Szczerze mówiąc, miałam ochotę nagrać ten podcast o tym, co dzieje się teraz w Polsce w polityce, ale myślałam, że macie już dosyć słuchania cały czas o wyborach prezydenckich w Polsce. Może nie jestem fanką polityki, ale interesuję się dosyć tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. I myślę, że to, co dzieje się teraz w Polsce, jest warte jeszcze jednego podcastu, ale nie byłam pewna, czy podzielacie moją opinię. Jednak z sondażu, który opublikowałam na moim profilu na Instagramie, wynikło, że faktycznie tak, że chcecie jeszcze jeden podcast o wyborach prezydenckich i bardzo się cieszę, że mogę go dla Was nagrać. A tak a propos, jeśli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to koniecznie zacznijcie, bo tam publikuję wszystko w czasie rzeczywistym i bardzo często publikuję tam właśnie jakieś sondaże a propos podcastów, czy jakieś zadaję Wam pytania. Czasem też uczycie się jakichś nowych słówek, konstrukcji właśnie z mojego profilu na Instagramie, z moich rolek, które tam publikuję, więc koniecznie zobaczcie ten profil i zacznijcie go obserwować. Z tego podcastu, który właśnie nagrywam, dowiecie się więc, co dzieje się obecnie w Polsce, kto wygrał te wybory prezydenckie i jakie są w związku z tym nastroje Polaków. Oczywiście tak jak zwykle, zupełnie bezstronnie. Nie jest to łatwe, ale będę się starać. Ale zanim zacznę, to chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że możecie się już zapisywać na moje kursy A2 i B1. Już rozpoczęłam przedsprzedaż i pojawiają się na bieżąco nowe lekcje. Kurs A2 opiera się na moich podcastach i jest takim zwykłym kursem językowym, można powiedzieć. Natomiast kurs B1 to jest już przygotowanie do egzaminu na poziomie B1, więc jeśli planujecie zdawać ten egzamin w przyszłym roku szkolnym, jesienią, zimą czy wiosną, to myślę, że ten kurs będzie dla Was idealny. Teraz możecie już robić te lekcje na bieżąco, więc myślę, że to tym bardziej motywujące. No a najbardziej motywujące jest chyba to, że możecie teraz dostać te kursy za połowę ceny w trakcie przedsprzedaży, więc serdecznie Was zachęcam do dołączenia do tej naszej polskiej społeczności kursantów. Linki znajdziecie oczywiście w opisie tutaj tego podcastu. A jeśli macie jakieś pytania co do kursów, to piszcie, bardzo, bardzo chętnie Wam odpowiem. To chyba tyle, jeśli chodzi o wstęp. Możemy zaczynać nasz podcast o tym, co dzieje się teraz w Polsce. Tak jak wiecie, w zeszłą niedzielę odbyły się w Polsce wybory prezydenckie, czyli 1 czerwca 2025 roku. Mówię tak jak wiecie, bo nagrałam już o tym podcast, nagrałam już o tym filmik, dlatego myślę, że teraz przy trzecim już nagraniu powinniście przynajmniej to pamiętać. Pierwszy podcast nagrałam jeszcze przed pierwszą turą wyborów, więc z niego mogliście dowiedzieć się, kto w tych wyborach kandyduje, jacy są kandydaci, jakie są ich programy. I tam też pojawiło się sporo takiego słownictwa wyborczego, można powiedzieć, bo opowiadałam Wam o tym, jak generalnie funkcjonują, działają w Polsce wybory i używałam tam różnych słów, które tego dotyczą. Filmik natomiast nagrałam już między dwiema turami, więc zaprezentowałam Wam wyniki po pierwszej turze i powiedziałam Wam, kto został, kto będzie dalej walczyć o stanowisko prezydenta. Teraz, kiedy nagrywam ten podcast, wiemy już, kto wygrał te wybory i kto jest nowym prezydentem Polski. Przypomnę tylko, że przez ostatnie 10 lat był nim Andrzej Duda z partii PiS, partii Prawo i Sprawiedliwość. Andrzej Duda wygrał aż dwie kadencje, dlatego był na tym stanowisku aż przez 10 lat. Teraz prezydentem Polski został Karol Nawrocki, również popierany przez partię PiS. Jest to partia prawicowa, więc wygrał kandydat z przekonaniami bardziej konserwatywnymi, bardziej tradycyjnymi, prawicowymi. Przegrał natomiast kandydat z partii PO, czyli partii, która nazywa się Platforma Obywatelska. Partii, która jest uważana za partię bardziej centrową, mówi się, że jest to partia proeuropejska, światopoglądowo bardziej liberalna. Ale żeby zrozumieć to, co dzieje się właśnie w Polsce, myślę, że musicie mieć troszkę szersze tło wydarzeń politycznych. W 2023 roku zmieniliśmy w Polsce władzę w parlamencie. Odbyły się wtedy wybory parlamentarne, było to mniej więcej półtora roku temu i po 8 latach sprawowania władzy przez PiS, bo wtedy większość była z PiSu, te władze przejęły partie centrowe, partie bardziej lewicowe. Więc mówimy, że od 2023 roku władza należy do KO, czyli do Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzi m.in. PO, czyli Platforma Obywatelska. Pamiętajcie więc, że jeśli ktoś rządzi, to ma bardzo dużą władzę w państwie, bo ma władzę oczywiście nie tylko jeśli chodzi o jakieś ustawy, o podejmowanie decyzji, ma władzę też w mediach. Oczywiście za rządów PiS-u było to samo, teraz jest to samo. To nie jest ani popieranie jednej partii, ani krytykowanie innej partii. Po prostu w związku z tym, że KO góruje nad mediami, możemy powiedzieć po polsku, czyli ma władzę w mediach polskich, pojawiało się przez te 2 tygodnie bardzo dużo skandali, które były nagłaśniane przez media, które dotyczyły Karola Nawrockiego. Może słyszeliście coś o tych skandalach i może byliście w szoku, że Polacy wybierają na takie ważne stanowisko, na stanowisko prezydenta kogoś z tyloma skandalami. Oczywiście były to informacje szokujące, nie mówię, że nie, ale wiem też, że trzeba traktować je z przymrużeniem oka, bo za rządów poprzedniej partii było to samo. Jesteśmy po prostu stale manipulowani przez media. To były bardzo, bardzo napięte 2 tygodnie w Polsce, bo różnica między kandydatami była bardzo niewielka. W wielu sondażach, które widziałam, na jednego kandydata miało zagłosować 49%, na drugiego 49%, a tylko 2% pozostawało niezdecydowanych. Ale najbardziej napięty był zdecydowanie wieczór wyborczy, czyli ten wieczór po wyborach, po drugiej turze wyborów. O 21:00 Polacy poznają pierwsze wyniki głosowania, czyli dokładnie w momencie, kiedy kończy się głosowanie, zamykają się lokale wyborcze, wtedy Polacy mogą poznać pierwsze wyniki. Ale to są oczywiście wyniki sondażowe, bo komisja nie miała jeszcze czasu policzyć głosów. Prawdziwe wyniki poznajemy dopiero następnego dnia. To oczywiście zależy od tego, jakie to są wybory i ile jest głosów do policzenia. W przypadku wyborów parlamentarnych może to trwać dłużej, ale w przypadku wyborów prezydenckich, szczególnie tej drugiej tury, gdzie jest mały wybór kandydatów, te głosy liczy się zdecydowanie znacznie szybciej. O 21:00 poznaliśmy wyniki sondażowe, które nazywamy exit poll z angielskiego. Po polsku też nazywamy je exit poll, czyli to są te wstępne wyniki sondażowe. Oczywiście wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie są to oficjalne wyniki, a różnica między wynikami sondażowymi a prawdziwymi, oficjalnymi wynikami może wynosić od 1 do 2 punktów procentowych. I w tym wypadku okazało się to decydujące. Według tego sondażu exit poll Rafał Trzaskowski wygrał, zdobył 50,3%, więc większość, mimo że jest to niewielka większość, jest to większość, natomiast Karola Nawrockiego poparło 49,7% wyborców. W sztabie Trzaskowskiego od razu po opublikowaniu tych pierwszych wyników sondażowych zapanowała euforia. Trzaskowski sam powiedział, że zwyciężyliśmy, przedstawił już pierwszą damę, czyli swoją żonę. I mimo że wiemy, że te wyniki mogą się zmienić i że to są tylko wyniki sondażowe, to dla Polaków, oczywiście w szczególności tych, którzy byli za Trzaskowskim, było to już jak potwierdzenie oficjalne, że Trzaskowski jest nowym prezydentem Polski. W swoim przemówieniu Nawrocki z kolei powiedział, że zwyciężymy jeszcze tej nocy. Nie stracił wiary w siebie pomimo tej klęski początkowe, pomimo tego, że pierwsze wyniki wskazywały na jego przegraną. W wielu artykułach pojawiły się informacje, że wynik jest na żyletki, czyli była tak bardzo mała przewaga między kandydatami. Niektóre media były bardziej ostrożne i podawały, że nie da się wskazać prezydenta, nie da się wskazać zwycięzcy. Zresztą to też wysłałam moim patronom na naszej grupie na WhatsAppie, bo nie wiem, czy wiecie, ale na moim Patreonie mamy grupę na WhatsAppie i tam mamy ze sobą cały czas kontakt, więc możemy rozmawiać na takie tematy jak właśnie wybory w wieczór wyborczy. Chyba wszyscy Polacy czekali do 23:00 na kolejne wyniki, czyli na late poll, czyli na kolejne wyniki sondażowe, ale troszkę bardziej precyzyjne. Według tych wyników, które pojawiły się troszkę po 23:00, to Karol Nawrocki był już prezydentem, a nie Rafał Trzaskowski. Więc możecie sobie wyobrazić, co przeżywali wszyscy Polacy, którzy już przyzwyczaili się do myśli, kto został prezydentem i nagle musieli na nowo przyzwyczajać się do nowego prezydenta. W sieci zresztą od razu pojawiły się memy mówiące, że Rafał Trzaskowski był najkrócej urzędującym prezydentem w historii Rzeczypospolitej, że Rafał Trzaskowski był prezydentem tylko przez 2 godziny. Jeśli czasem oglądacie polskie memy, to prawdopodobnie coś z tego widzieliście. Faktycznie była to kadencja, która trwała 2 godziny, bo tak jak mówiłam, Trzaskowski przedstawił już pierwszą damę, powiedział już, że zwyciężyli, a tutaj o 23 okazuje się, że to jednak Nawrocki ma poparcie. Zyskał aż 1 punkt procentowy głosów, więc jego wynik w tych late polach, czyli w tym kolejnym wyniku sondażowym, to było 50,7%, natomiast wynik Rafała Trzaskowskiego to już było 49,3%. Trudno było po tym wszystkim pójść spać i pomyśleć, że ostateczny wynik poznamy dopiero rano. Ja przyznam się, że w końcu poszłam spać i nie poznałam tego wyniku w nocy, ale faktycznie pierwsze, co zrobiłam, kiedy obudziłam się następnego dnia rano, było sprawdzenie oficjalnego wyniku i wtedy już pojawił się oficjalny wynik po przeliczeniu wszystkich głosów komisji. Był jeszcze inny wynik sondażowy koło pierwszej, po pierwszej nad ranem, ale już nie uczestniczyłam w tym, ale ten wynik potwierdził jeszcze wygraną Nawrockiego i później został opublikowany oficjalny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Pokazały się oficjalne dane po przeliczeniu wszystkich głosów. Okazało się, że Karol Nawrocki wygrał z niewielką przewagą oczywiście, ale wygrał. Było to 50,9%, natomiast Rafał Trzaskowski uzyskał niewiele ponad 49% głosów. Trochę to trwało, zanim Polacy doszli do siebie i szczerze to nie wiem, czy już wszyscy do siebie doszli. Jeśli trochę patrzycie na to, co dzieje się w polskim internecie, obserwujecie memy polskie czy jakieś strony z polskimi mediami, możecie zobaczyć, jak dużo nienawiści wylało się w internecie. Oczywiście nie od dziś Polska jest podzielona. Polska jest podzielona praktycznie dokładnie na pół, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Jednak musimy pamiętać, że już nawet pierwsza tura pokazała, że Polska, że polskie społeczeństwo wciąż jest bardziej konserwatywne i o tym mówiłam Wam w poprzednim filmiku. Możecie zobaczyć wiele takich komentarzy Polaków w internecie, którzy nie mogą zrozumieć, jak to możliwe, że wygrał Karol Nawrocki, który nie był według nich kandydatem idealnym. Myślę jednak, i mówię to zupełnie obiektywnie i bezstronnie, że ta połowa Polski, ta większa połowa Polski, może nie z niewielką różnicą, ale jednak większa, która głosowała za Nawrockim, głosowała za ideą konserwatywnej Polski, za ideą tradycyjnej Polski, którą znamy. A może głosowała przeciwko rządowi, który mamy obecnie. Takie głosy też się pojawiają, że są Polacy, którzy są niezadowoleni z tego, jak działa rząd, jak funkcjonuje rząd od ostatniego czasu, przez ostatnie 1,5 roku i w ten sposób mogli oddać swój głos przeciwko Platformie Obywatelskiej, mogli pokazać swój sprzeciw przeciwko temu, co dzieje się obecnie w rządzie polskim. Więc to były też te dwie grupy i bardzo często nawet te środowiska, które głosowały na Trzaskowskiego i nie są zadowolone z wyniku, ale nie dlatego, że Trzaskowski był ich idealnym kandydatem, ale po prostu dlatego, że wygrała ta Polska konserwatywna, nawet takie ugrupowania przyznają, że może jest to jakaś wiadomość do rządu, że może rząd powinien przeprowadzić autorefleksję. Zresztą, nie wiem czy widzieliście, ale było o tym głośno nawet w zagranicznych mediach, Donald Tusk, czyli premier Polski, zapowiedział, że skieruje do Sejmu wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Co to znaczy? To znaczy, że teraz to Sejm ma zdecydować, czy popiera rząd, czy nie popiera. Sejm, tak jak Wam powiedziałam, to jest Sejm z 2023 roku, w którego większość wchodzi Koalicja Obywatelska. Więc teoretycznie rząd powinien zostać poparty przez Sejm, ale jeśli nie byłby poparty przez Sejm, to znaczyłoby, że rząd musi podać się do dymisji, że premier musi podać się do dymisji. W takiej sytuacji w Polsce byłby nowy premier i nowy rząd. Widziałam, że bardzo głośno komentowały to właśnie zagraniczne media, więc może obiło się Wam to o uszy. Sporo mówi się przecież o tym rozłamie w Polsce, o tym politycznym rozłamie między głową państwa, czyli między prezydentem, a Radą Ministrów, czyli rządem, na której czele stoi właśnie premier Donald Tusk. To więc nie jest koniec tej napiętej sytuacji w Polsce i to nie jest koniec nienawiści. Tak jak zaczęłam Wam mówić, w mediach społecznościowych możecie zobaczyć bardzo, bardzo dużo nienawistnych, pełnych nienawiści komentarzy, szczególnie oczywiście tych, którzy przegrali te wybory, do tych, którzy je wygrali albo którzy popierali Nawrockiego. Możecie tam spotkać różne polskie słowa, których nie rozumiecie. Słowa oczywiście nieformalne i często wulgarne albo nieprzyjemne. Ale widziałam też komentarz sugerujący, że po wyborach też powinna być cisza wyborcza, którą mamy dzień przed wyborami i szczerze to myślę, że tak powinniśmy zrobić. Po prostu nie rozmawiać o tym wszystkim. Oczywiście żartuję, dyskusje są potrzebne, ale dyskusje pełne szacunku. Kiedy widzę te wszystkie komentarze, które albo krytykują jedną stronę, albo krytykują drugą, ale w sposób, że nawet czasem ja nie rozumiem tego polskiego, bo jest aż tak bardzo wulgarny, jest mi po prostu niedobrze. Myślę, że powinniśmy z większym przymrużeniem oka patrzeć na wybory w Polsce. Oczywiście jest to bardzo ważny temat i jest to ważne w naszej polityce, kto będzie naszym reprezentantem, naszym przedstawicielem, ale jednocześnie nie powinniśmy chyba wyzywać kogoś, kto głosował na kandydata, który nie był naszym kandydatem. Wszyscy jesteśmy przecież na okrągło manipulowani przez media społecznościowe, przez telewizję, prasę, internet. I to, co się liczy, to nasze wartości i nasze przekonania. Nie wiem też, czy wiecie, ale ta różnica między kandydatami cały czas się zmniejsza. Kiedyś Polska nie była aż tak podzielona. W trakcie III Rzeczypospolitej, czyli tej Polsce po 1989 roku, zdarzało się tak, że prezydent został wybierany, może nie jednogłośnie oczywiście, ale miał bardzo dużą przewagę. Na przykład Lech Wałęsa uzyskał około 75% głosów w trakcie wyborów, a teraz są to już jakieś punkty procentowe, tak jak widzicie, i nawet na początku nie byliśmy w stanie wskazać, kto był prezydentem. Była to najmniejsza różnica między kandydatami w historii III Rzeczypospolitej. W Polsce wróci więc rząd konserwatywny w 2027 roku, kiedy będą wybory parlamentarne? Zobaczymy. Jestem ciekawa, jak to się wszystko potoczy. Teraz jeszcze przez 2 lata na pewno czeka nas wciąż ten ciągnący się rozłam między głową państwa, prezydentem, a Radą Ministrów z Donaldem Tuskiem na czele. Abstrahując już od tych wyzwisk, obelg i nastrojów, które może nie są najlepsze teraz w Polsce, kim właściwie jest obecny polski prezydent, bo co by nie było, jest teraz naszym prezydentem. Karol Nawrocki ma 42 lata, pochodzi z Gdańska i tam też się kształcił na Uniwersytecie Gdańskim, a później jeszcze na Politechnice Gdańskiej. Poza tym, że jest politykiem, jest też historykiem i doktorem nauk humanistycznych. Społecznie działał już od jakiegoś czasu, ale nie był znanym politykiem przed kandydowaniem na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Tak naprawdę Polska usłyszała o nim dopiero w listopadzie, kiedy ogłoszony został jako kandydat na prezydenta. Został ogłoszony kandydatem obywatelskim. Tak jak wam mówiłam, to nie partia PiS, Prawo i Sprawiedliwość bezpośrednio ogłosiła go swoim kandydatem, ale po prostu go poparła jego kandydaturę. Prezydentem został teraz, 1 czerwca 2025 roku. Zobaczymy, czy wywiąże się ze swoich założeń, czy wywiąże się ze swoich obietnic i czy faktycznie będzie też mógł to zrobić przy rządzie, który nie jest mu w większości przychylny. Ale to też jeszcze się wydeklaruje w nadchodzących dniach, bo zobaczymy, co będzie z tym wotum zaufania i czy rząd będzie może musiał się podać do dymisji. Jestem bardzo ciekawa, czy śledziliście te wydarzenia w Polsce. Jestem też ciekawa, czy widzieliście tę nienawiść Polaków i co o tym wszystkim myślicie. Dajcie mi znać w komentarzach. Pamiętajcie, że transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziecie na moim Patreonie, a ja przepraszam Was, że publikuję ostatnio tutaj tak mało, ale faktycznie publikuję więcej na Patreonie i jeszcze robię teraz kursy A2 i B1, tak jak Wam mówiłam, dlatego jeśli tęsknicie za podcastami i filmikami, to zapraszam Was na Patreona albo na moje kursy. I jednocześnie bardzo dziękuję moim kursantom i moim patronom, którzy wspierają cały czas ten projekt. I zapraszam Was wszystkich do powiększania naszej polskiej społeczności. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i zobaczymy, co będzie się działo w Polsce w nadchodzących dniach i nadchodzących latach. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Jeśli interesują Was podcasty o polityce, to dajcie mi znać, może będą się pojawiać częściej. Zwykle unikałam tego tematu, ale szczerze to jest to interesujący temat i myślę, że potrafię w miarę pozostać bezstronna, przynajmniej mam taką nadzieję. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!